Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu Radia Indeks. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie panią, serdecznie witam wszystkich państwa.
Myślałam, że dzisiaj w czapce Araba pan przybędzie. Wczoraj się pan ujawnił na Facebooku w takiej czapce. To jakiś kolejny dobry sygnał o ropie koło Zielonej Góry.
No cóż, no ja myślę, że każdy z nas czasami ma, że tak powiem, poczucie humoru i potrafi się pobawić czy pośmiać sam z siebie również. Więc na Facebooku czasami mam takie dni, że też chcę być może trochę inny niż jestem na co dzień, więc stąd się wzięło wczorajsze zdjęcie.
Bez aluzji do ropy?
Bez aluzji do ropy. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę ropa jest wokół Zielonej Góry w województwie lubuskim i niedaleko. Przecież mamy największe kopalnie gazu i ropy tutaj się znajdują i to nie jest ten gaz ani ropa z łupków. Jest to bogactwo naturalne, cóż, wydobywane. Chciałoby się, żeby było tego jeszcze więcej, bo tak naprawdę wtedy wszyscy skorzystają. Także to nie ma żadnego związku na dzień dzisiejszy z tym, że odkryto złoża ropy w Zielonej Górze lub pod Zieloną Górą. Oczywiście sobie i wszystkim tego życzył, żeby tej ropy
właśnie,
było. Choć jak patrzę na cenę ropy, to
tak
się cieszę, że spada, bo paliwo spadło. Ja przynajmniej to zauważam na stacjach benzynowych, więc w moim prywatnym budżecie coś zostanie. W budżecie MZK też na pewno troszkę to się poprawi, więc życzmy sobie, żeby cena ropy została na tym samym albo na jeszcze niższym poziomie, żeby ceny paliwa nie wzrosły do góry, bo tak w pewnym sensie to pewnie jest w pokłosie konfliktu, który jest na Ukrainie i w Rosji, która jest no, jednym z głównych eksporterów i ktoś im teraz tłumaczy, że ropa może być tańsza, jak ropa jest tańsza, no to Rosja już nie jest taka mocna, bo nie ma pieniędzy, wszystko tam się wtedy zaczyna lekko sypać, więc zobaczymy, czas pokaże. Ja się cieszę z niskich cen paliwa na stacjach.
A MZK będzie to niedługo obojętne, bo jak będą elektryczne autobusy,
tak,
to zupełnie nie będą przyglądać się cenom.
Jasne, że tak. Tak, że wszyscy pamiętamy o tym, że to jest walka o środki unijne na dzień dzisiejszy i jeszcze wszystkie programy nie są zatwierdzone, jeszcze konkursy są nierozpisywane. My byśmy chcieli, żeby to było jak najszybciej, bo myślę, że nie tylko Zielona Góra, ale cała Polska skorzystała z środków unijnych i cóż, kiedyś byli tacy, którzy nie chcieli, żebyśmy weszli do Unii Europejskiej, no to jak popatrzą sobie na to, jak Polska wykorzystuje środki, jak skorzystała, to myślę, że te obawy wszystkie zostały rozwiane. Ja pamiętam, że najczęściej to protestowali jeszcze rolnicy, a cóż, jak ostatnio czytałem, że w Polsce sprzedaż ciągników tych w cenie w granicach miliona złotych rośnie, no to tak, no budująco to brzmi oczywiście, bo to świadczy o tym, że nasi rolnicy również potrafią sobie poradzić z środkami unijnymi i korzystać z tego faktu.
Rolnicy sobie świetnie radzą, PSL sobie świetnie radzi. I właśnie dwa słowa jeszcze o wyborach. Zostawmy tę czapkę Araba, ale pan został takim szejkiem wyborów, można powiedzieć, trzymając się tego słownictwa. Drugie
wybory
miejsce
były,
po Elżbiecie
ja
Polak.
Ja myślę, że wszyscy mamy w Polsce niesmak pewnego rodzaju po tych wyborach, bo no, cyrk, jeszcze raz cyrk, który tam PKW nam zafundował, to jest straszne. Myślę, że oni nie potrafią zrozumieć jednej rzeczy jako sędziowie, bo tak naprawdę są to sędziowie, że to nie jest sąd, to jest instytucja, która współpracuje nie tylko i wyłącznie z prawnikami, ale również z mediami i z normalnymi ludźmi ze społeczeństwem, więc tak zwany PR, to co oni zrobili, no to przesadzili w sposób straszny, no bo nie ma co dyskutować. Jeżeli znajdziemy kogoś, kto uważa, że to nie jest bez wpływu, bez żadnego takiego niesmaku, to będę pod wielkim wrażeniem. Wszyscy czujemy pewien niesmak, choć w tym wszystkim ja jestem w pewnym sensie zadowolony, że Zielonogórzanie jednak nie wpadli w ten mętlik błędnych decyzji w sensie ilości nieważnych głosów, bo ilość głosów nieważnych w Zielonej Górze jest...
żeby powtórzyć te wybory.
Jest.
Porównywało do wyborów na Ukrainie i tak dalej. Pan Tomasz Nestorowicz wspomniał, że to jest Ukraina, to co się dzieje w Polsce w tej chwili.
Był na Ukrainie w trakcie wyborów, że mówi? Bo ja rozumiem, że w tym momencie sugeruję, że nie wiem, który, czy Poroszenko, czy Jacyn, no abstrahuję, no ja już mam, że tak powiem, tych, którzy nawołują do powtórzenia wyborów, to jest tak, czasami trzeba się też uderzyć w pierś i powiedzieć, przegrałem wybory, przepraszam, moja wina, zrobiłem coś źle. Natomiast ci u nas, którzy przegrają wybory, to zawsze mówią, nie, myśmy zrobili wszystko dobrze, to społeczeństwo nie dorosło do demokracji, społeczeństwo popełniło błąd, jeszcze raz społeczeństwo do raportu. No, a jak wynik wyborczy ten powtórzy się w kolejnych wyborach, to co? to znowu coś wymyślimy, będziemy się wybierać do skutku. Nie, nie, nie smak duży jest. Trzeba pamiętać o tym, że w Zielonej Górze nie ma takiej ilości głosów nieważnych, bo jest to 8%, więc nie jest to 20 kilka procent jak gdzie indziej. Jest to na pewno nauczka dla wszystkich i dla polityków zwłaszcza, żeby ciągnąć z tego wnioski, ale jeżeli będziemy sami nawzajem się opluwać w trakcie takich tych rozmów, no to ja sukcesów życzę, bo kto będzie chciał pójść na kolejne wybory.
Głosów więc nieważnych jest mało, ale frekwencja, panie prezydencie, była koszmarna. Była jedna z najgorszych w kraju.
Ale rzeczywiście, bo trzeba pamiętać o tym, że my nie wybieraliśmy swoich władz lokalnych. Nie było wyborów prezydenta, nie było wyborów rady. W związku z tym no, nikt z nas nie zakładał, że frekwencja będzie wysoka. Myślę, że u nas ta kampania też była troszkę tak przez to stonowana, inaczej wyglądająca. Więc ja chciałbym...
Widzieliśmy kilka nazwisk praktycznie, pana Kościka, Wątora i kilka nazwisk dosłownie, a pan bez kampanii drugie miejsce, ja do tego zmierzam. Ale... Jak z tym szejkiem.
Cóż, wie pani co, no to jest na pewno, że tak powiem, duży kredyt zaufania, którym darzą mnie mieszkańcy, ja się z tego bardzo cieszę.
Bo, no właśnie, bo... kiedy dowiemy się, komu pan przekaże mandat,
bo to jest 3,5 tysiąca osób, ja już się zrzekłem, oczywiście mandatu,
które postawiło krzyżyk przy pana
wiedzieli.
Nazwisku, jest ciekawa pewnie, bo to było głosowanie na nazwisko, zdecydowanie w tym przypadku, nie na partię.
Jaka jest moja intencja, jakie były moje, co kierowało moją decyzją. Tak. Ja zresztą też to powtarzałem nie raz i powtórzę to po raz kolejny. Ja będę tworzył swój własny komitet wyborczy, bo nie chciałbym, żeby w ugrupowania jakiekolwiek partyjne znajdowały się w Radzie Miasta. Wolałbym, żeby w Radzie Miasta, jeżeli w sejmiku jest ta polityka, to niech ona sobie tam będzie, ale w Radzie Miasta, żeby w ogóle nie było żadnych ugrupowań. Będę zapraszał wszystkie partie polityczne, abyśmy szyldy zostawiali zawsze przed ratuszem, bo myślę, że one nikomu do szczęścia nie są potrzebne, zwłaszcza w mieście, bo przecież droga, chodnik, plac zabaw to nie jest coś, co jest związane z PSL-em, Platformą, PiS-em czy SLD, tak? To jest związane z miastem, więc będę zapraszał wszystkich do stworzenia wspólnej takiej wielkiej rodziny, która będzie dążyła do tego, żeby miasto się rozwijało jeszcze szybciej, żeby skorzystało z tego, co przed nami, z kolejnej perspektywy środków unijnych, więc ja przyznam się, że już zapomniałem o tym, że wybory były, bo tak naprawdę walczymy cały czas z tym, aby od 1 stycznia wszystko było tak, jak być powinno, żeby wszyscy byli zadowoleni, ale już widzę, harce się zaczynają po dwóch stronach, bo tam harcowników po jednej, po drugiej, którzy mówią, że nic nie będzie, wszystko zniknie, etc., etc., jest dużo i jedni i drudzy, a nie tędy droga. Ja uważam, że jeżeli mamy jakiś problem, to usiądźmy, starajmy się go rozwiązać, a nie my patujmy tym problemem, róbmy z tego Bóg wie co, nie mówmy, że to jest Białoruś, Ukraina, czy Stany Zjednoczone, bo jak ja pamiętam wybory na Florydzie, to tam chyba te karteczki gdzieś tam pod światło oglądali przez miesiąc, jak mnie pamięć nie mieli przy wyborach prezydenckich, ale to nie o to chodzi.
PKW będzie też obliczała głosy w marcu u nas.
Tam, ja jestem przekonany,
nie
że
boi się pan tych wyborów, może powinniśmy je przeprowadzić dzisiaj, za 3 miesiące wyniki poznamy akurat w marcu.
Wie pani co, no ja myślę, że tak naprawdę tutaj problemem wyników, no cóż, informatyka ma to do siebie, że jest dość zawodna, bardzo często technika nie zawsze nas lubi. Tutaj ja już mówiłem o pewnym sensie błędach, które wynikają z funkcjonowania PKW, bo tak naprawdę trzeba było podjąć decyzję. To, że system nie wystartuje, wiedzieli wszyscy, którzy się tym zajmują, więc PKW o tym wiedziały, co powiedzieli, słuchajcie, no idziemy po staremu, ręcznie można to powiedzieć, dodawać potrafimy, choć myślę, że coraz mniej dodajemy właśnie bez użycia elektroniki, więc to warto odnowić sobie czasami sobie taką umiejętność, wziąć 5 tam jakichś cyfr i spróbować je dodać na kartce. Niech to będą 5-liczbowe cyfry, więc myślę, że warto pamiętać o tym i można policzyć wybory i myślę, że w Zielonej Górze też je policzymy, nie będzie z tym żadnego problemu. A tak naprawdę nie jest ważne, kto wygra wybory. Moim zdaniem ważne jest to, co chce się zrobić, bo to, że ktoś startuje na radnego, na prezydenta, to nie jest cel sam w sobie. Celem jest zrobienie czegoś, a bycie radnym czy prezydentem jest tylko i wyłącznie środkiem do tego, żeby to zrealizować. Więc ja bym tak do tego podchodził. Uważam, że powinniśmy usiąść wszyscy razem, zastanowić się, co jest najważniejsze dla Zielonej Góry, ustalić te priorytety, przedstawić je mieszkańcom do zatwierdzenia i niech oni powiedzą, czy to jest dobry kierunek, czy nie. Coś jak budżet obywatelski, gdzie mieszkańcy decydują o tym, co się dzieje z ich pieniędzmi.
Zaraz właśnie o tym budżecie, bo się kończy nam się tydzień składania wniosków. Więc... A nie boi się pan, panie prezydencie, właśnie tego własnego komitetu, tak Tadeusz Jędrzejczak z Gorzowa pogrążył się właściwie, może to...
On był kandydatem SLD, jak mnie pan się myli. Ja abstrahuję, no cóż, ja wszystkiego się zawsze boję, bo jestem normalnym człowiekiem. Jeżeli ktoś jest i się niczego nie boi, no to moim zdaniem chyba nie do końca mówi prawdę, pewnie troszkę konfabuluje, bo jednak każdy z nas pewne rzeczy ma. Ja uważam, że trzeba zrobić to, co się zamierza, przedstawiać szczerze to, co się dzieje. Nie owijać w bawełnę i ja wierzę w to, że mieszkańcy miasta mają swoją mądrość, wiedzą, czego oczekują. Oni tak naprawdę oczekują dwóch rzeczy, moim zdaniem. Oczywiście oczekują miejsc pracy, które będą dobrze płatnymi miejscami pracy, bo to jest bardzo ważne. Istotne z punktu widzenia każdego miasta w Polsce, które jest i każdy z nas odczuwa to, że zarabia za mało. Jak sobie popatrzymy na to w stosunku do cen, jakie są ceny, mamy już bardzo często te zachodnie, a płace mamy, jak to pan jeden z radnych mówi, właśnie ukraińskie w cudzysłowie, czyli że dość niskie, więc tu jest na pewno coś, czego wszyscy oczekujemy, bo jeżeli to będzie, no to później rozwój miasta też będzie następował automatycznie. Ja myślę, że Zielona Góra jest pięknym miastem, dobrym do życia i warto o to walczyć, warto to pielęgnować. Mamy wiele wspaniałych firm, ja jestem dumny z tego, że to są też często nasze zielonogórskie firmy, tym bardziej jest to powód do dumy, że mamy tak mądrych mieszkańców, którzy potrafią stworzyć tak wspaniałe biznesy, poczynając choćby od Stelmetu, który no już ponad 1000 osób zatrudnia, więc o czymś to świadczy. To jest firma, która wywodzi się stąd. Kończąc na firmach z sektora IT, gdzie mamy przecież i Cinkciarza, tak, i Streamsoft, i e-obuwie, to też są zielonogórskie firmy. Cinkciarz, jak ostatnio widziałem w gazecie, no poszukuje kilkunastu, co najmniej osób o bardzo wysokich kwalifikacjach, więc jest to na pewno powód do dumy, że tak wspaniałe firmy też się rozwijają, bo tak naprawdę, jeżeli te firmy się rozwijają, ludziom żyje się lepiej, jak ludziom się żyje lepiej, to nam łatwiej jest spełnić ich oczekiwania.
Ostatnio Polityka opublikowała taki ranking 66 miast, w których żyje się najlepiej. Zielona Góra zajęła tam 22 miejsce.
Ja pamiętam, że
i kiedyś bardzo dobrze było ocenione taka działalność obywatelska w ten sposób. Dobrze praca, ale dochody fatalnie.
Całe województwo, ja to zawsze powtarzam, jak pani zwróci uwagę chyba w każdej dyskusji, że jesteśmy niestety województwem o najniższych dochodach na mieszkańca w skali całego kraju.
Zielona Góra nas wyprzedziła w tym rankingu.
Więc to jest na pewno tragedia gdzieś nas wszystkich, to nie podlega dyskusji, to każde miasto, gdzie ja zawsze jestem pod jakby takim negatywnym wrażeniem, bo okazuje się, że no Zielona Góra i wypada nie najlepiej, a Zielona Góra wypada najlepiej w województwie. Ja mówię, rany boskie, no to jeżeli my jesteśmy gdzieś tam w tej klasyfikacji nie najwyżej, a ci, którzy są za nami, no to co tam się musi dziać? Więc jest to tragedia całego województwa. Ja tu nie bez kozery mówiłem o dwóch wielkich projektach, które są bardzo ważne, bardzo istotne, o elektrowni i kopalni w Brodach, bo to jest ja jak mantrę będę powtarzał, że w KGHM-ie, bo mamy też miedź, jak się udałoby doprowadzić do wydobycia miedzi, no to średnia płaca jest 8 czy 9 tysięcy złotych, jak mnie pamięć się myli, czego życzyłbym wszystkim i sobie również, tak? No bo jak tam czytałem właśnie, że tam jak dzieci idą do szkoły, no to są jakieś tam szkolne czy książkowe, no Bóg wie co jeszcze tam, że tak powiem, dostają różnych dodatków.
Kredkowe,
no to,
tak.
No kredkowe, wie pani, no to tak niestety, ale u nas tego nie ma. Jest mało firm, które stać na coś takiego, więc jeżeli mamy surowce naturalne, walczmy o to, żeby je zacząć wydobywać. To powinien być interes nowego zarządu województwa, który zostanie powołany i to powinien być jeden z ich priorytetów. Oni powinni powiedzieć, że słuchajcie, w przeciągu roku musimy przedstawić realny program, bo niestety często słyszymy obietnice i te obietnice są gdzieś tam oddalone. Ja pamiętam, jak w województwie opolskim całe województwo stanęło, tupnęło nogą, że elektrownia ma powstać w Opolu, gdzie był problem z jej budową, no i przyjechał premier i powiedział, elektrownia będzie, no i jest budowana, więc wierzę w to, że również u nas się uda doprowadzić do tego, bo to są te rzeczy, których wszyscy chcemy, oczekujemy i o które walczymy.
Aby tak było, na razie czekamy, aż się zarząd województwa ukształtuje.
Mam nadzieję, że się w miarę szybko wykrystalizuje.
Jak z budżetem obywatelskim? Jest zainteresowanie do piątku, jeszcze dwa dni właściwie zostały, dzisiaj
wpływają oferty, ja zachęcam zawsze wszystkich do tego, żeby składać. Pieniążki są, różne projekty wpływają, bo od parku, w modernizacji parku, od placów zabaw, poprzez ulicę.
Wrotkarnia.
Naprawdę nieprzewidywalne są projekty. Do piątku można składać, później będzie weryfikacja, później będzie głosowanie na te projekty. I cóż, każdy może poczuć się właścicielem części budżetu miasta Zielonej Góry, dość dużego zresztą, i powalczyć o zagospodarowanie tych środków. Ja uważam, że jest to bardzo dobry kierunek, żeby mieszkańcy mieli wpływ na tego typu decyzje. My powinniśmy decydować o tych najważniejszych inwestycjach z punktu widzenia rozwoju całego miasta, no bo patrz, rozpoczęcie przygotowań do budowy trasy aglomeracyjnej, które będzie nas kosztowało ładnych kilka milionów złotych, jest zapisane w budżecie. Patrz, budowa szkoły, przedszkola na Zastalowskim jest zapisana w budżecie. Budowa nowych mieszkań socjalnych jest zapisana w budżecie. To są takie rzeczy, o których my powinniśmy myśleć wspólnie razem z radnymi, a pozostałe pieniążki powinniśmy oddawać do dyspozycji mieszkańcom, żeby to oni decydowali, która droga jest ważna do remontu, które przedszkole, czy który plac zabaw powinien zostać wyremontowany, bo to uważam, że Dajemy wtedy szansę i poczucie mieszkańcom, że mają prawo podejmować decyzję. Ja jeszcze nie odniosłem się też do pewnych rankingów, które są. Ja ostatnio jeden z rankingów studiowałem i tak mówię, kurczę, strasznie słabo nam wyszło, jeżeli chodzi o oświatę. I tak zacząłem studiować, mówię, z czego to wynika? No bo tak naprawdę wyniki mamy jedne z najlepszych, jak nie najlepsze w skali całego kraju.
Rankingu polityki też dość dobrze.
I tam wyszło, że akurat to nie był ranking polityki, że z oświaty wynikało to z dynamiki wzrostu. No i u nas było strasznie źle, że dynamika wzrostu przy miejsc w przedszkolach już nie funkcjonuje, więc wygrywały miasta i tam stanęło na tym, że jak ktoś nie miał miejsc w przedszkolach i stworzył 5, no to się okazywało, że on wygrywa z nami, choć połowa dzieciaków nie ma prawa pójść do przedszkola, a mamy 98% czy 97% dzieci, które chodzą, więc my już nie mamy co poprawić po prostu fizycznie, więc ranking troszkę był zakłamany, bo mówię, no to tak, jakbyśmy zamknęli przedszkole i otworzyli, to wygramy, tak. No, czyli, że
więc
czasami trzeba uważać na tą metodykę, która jest i tu akurat moim zdaniem ona była krzywdząca dla nas, no bo jeżeli mamy te elementy załatwione, w pewnym sensie rozwiązane, inni dopiero je rozwiązują, więc no, coś, co zrobiliśmy lat temu, naście, inni dopiero zaczynają, to że tak powiem, w pewnym sensie wykoziło niekorzyść. Ale oczywiście trzeba patrzeć i analizować rankingi, cieszyć się z nich, jeżeli udaje nam się w nich wygrać, dążyć do tego, żeby być zawsze jak najwyżej, bo uważam, że warto.
No to 22 w rankingu polityki to też dobre miejsce. Pierwsze oczywiście Warszawa. Gorzów 29, na pewno chciał pan zapytać, a tu mówię z góry 29. Musimy zaraz zrobić sobie przerwę na chwilę utworu i słuchacze będą mogli zadawać panu pytania, ale jeszcze dopytam, co z tym mandatem? Powiedział pan, że się zrzekł?
Tak, oczywiście. Ja nie planowałem obejmować mandatu. Mówiłem też wszystkim o tym.
Ale już wiemy, komu go pan przekaże?
Nie, to nie jest tak, że ja
przekazuję
panu
Urbaniaku,
komuś,
ale on przekazuje dalej,
ja
tak? Bo będzie chciał być komisarzem miasta.
Po prostu fizycznie na dzień dzisiejszy zawsze kolejna osoba, która uzyskała największą ilość głosów z listy, otrzymuje ten mandat, więc nie mam, przyznam, pojęcia się szczerze, kto tam jest kolejny. Nie interesowałem się tym. Dla mnie najważniejsze jest miasto i zawsze to powtarzałem i nie będę zmieniał swojego zdania, bo uważam, że jest jeszcze wiele do zrobienia i wierzę w to, że uda to się zrobić. Jest kilka rzeczy, które chcemy zrealizować, na które mamy pomysł, mamy szansę zrealizowania tego pomysłu, więc to jest ważne, dla mnie najważniejsze.
Za chwilę wracamy do rozmowy z prezydentem Zielonej Góry, Januszem Kubickim. Numer można już zanotować do naszego studia 68 326 9696. Po piosence zadajmy pytania słuchaczy.
Prezydent na 96 FM.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu Radia Indeks. 68 326 9696 to jest numer do naszego studia. Można też pisać, odbieram maile na bieżąco w czasie trwania programu. prezydent@zielonej.pl. Pierwsze pytanie od naszego słuchacza. Co z autami na deptaku? Wiecznie jakieś ciężarówki, samochody, nie da się spokojnie przejść z wózkiem, a to od słuchaczki pewnie, chociaż to stereotyp. Tylko ciągle trzeba się rozglądać na boki. Czy coś da się z tym zrobić? Serdecznie pozdrawiam.
Zgłaszaliśmy już uwagę i policji, i firmom, żeby dostawy realizować jednak w godzinach takich, aby nie było konfliktu z ludźmi, którzy chodzą po deptaku.
I do 10 po 18, zdaje się, tak kurierzy mogą obsługiwać deptak.
Niestety bardzo często też widzę tych, którzy moim zdaniem nie muszą, a wjeżdżają na deptak, bo często widzę na przykład ekipy różnego rodzaju z firm ochroniarskich, którzy
nie mają interwencji akurat, a
no
są.
Właśnie, a jadą przez deptak, więc no, to nie tędy droga. Więc tutaj i Straży Miejskiej, i Policji ostatnio żeśmy rozmawiali na ten temat, żeby zwrócili na to uwagę, żeby jednak nie było takiej sytuacji. Ja sam ostatnio kiedyś zwróciłem uwagę na sytuację, która no, w pewnym sensie była kuriozalna. Wjechała wielka dostawcza ciężarówka, wysiadł kurier i wyjął list i poszedł do sklepu. I to tak od razu mnie troszkę zatrzęsło, bo to nie musiał. No ale rozumiem, że chciał podjechać pod drzwi, no, skorzystać z okazji.
Nie da się tego jakoś upilnować?
No cóż, no oczywiście trzeba będzie w którymś momencie zacząć karać, bo myślę, że to jest, jeżeli prewencja nie pomaga i rozmowy nie pomagają, to będziemy, no że ja jestem przeciwnikiem wjazdu na deptach, naprawdę, bo uważam, że to powinno być miejsce, gdzie nie boimy się chodzić, a samochodów czasami, przyznam się, że jak widzę pod ratuszem stojących kilka, no to się zastanawiam, czy musiały wjeżdżać, czy nie można było, że tak powiem, dojść i podejść.
Kolejne pytanie od naszego słuchacza. Czy w Małej Zielonej Górze będzie jakaś zabawa sylwestrowa oraz przywitanie Nowego Roku i Dużej Zielonej Góry? Bardzo ładne pytanie.
Jest zaplanowane, o wszystkich rzeczach będziemy informować. Im bliżej będzie tego faktu, chcemy w tym roku wrócić do tej tradycji, która miała miejsce kilka lat temu, iż jest przywitanie Nowego Roku, na którym mogą się spotkać wszyscy.
Kolejne pytanie. Dlaczego urzędnicy wydają deweloperowi na winiarni wszystkie zgody, o które wystąpi, utrudniając przy tym nam, mieszkańcom, życie, czy na przykład zajęcie miejsc parkingowych materiałami budowlanymi, było koniecznością. Należałoby też zająć się drzewem, pomnikiem przyrody, miłożębem japońskim, który został przez dewelopera przysypany piaskiem i nie wiadomo, co z nim będzie. Miasto nie dba o mieszkańców, może zadba o pomnik przyrody.
No cóż, no jeżeli nie dba o mieszkańców, to w pierwszej kolejności zadba o mieszkańców. Wie pani, no jest ciężko odpowiedzieć, bo nie mam zielonego pojęcia, nie znam tego tematu. Mogę się do niego ustosunkować, jak sprawdzimy, o co chodzi, bo to, że utrudnienia przy budowach różnego rodzaju są, to niestety jest taka...
No już chyba hasło deweloper kojarzy się z uciążliwością albo zablokowaniem czegoś, albo właśnie zajęcie miejsca na parkingu.
Trzeba pamiętać, że jest kilka osiedli, które się buduje i najgorzej mają ci, którzy wprowadzą się jako pierwsi, no bo ci, którzy wprowadzą się jako pierwsi, a powstają 4-5 bloków dodatkowo, no to wiadomo, że niestety ruch ciężarówek jest, ruch ciężarówek wiąże się z tym też, że jest błoto zaraz, bo mimo, że są chodniki porobione, ciężarówki, no, wożąc różnego rodzaju materiały budowlane, stwarzają zagrożenie i niedogodność. Ja nawet koło mnie ostatnio, że tak powiem, niedaleko buduje ktoś dom jednorodzinny i to powoduje, że tak powiem, pewne no, niedogodności dla każdego z nas, niewielkie, bo niewielkie, ale jednak. Więc ja oczywiście sprawdzę i będę w stanie odpowiedzieć, ale nie dzisiaj, bo nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, gdzie są w mieście różnego rodzaju pomniki przyrody, bo ich jest... To nie jest jeden, to nie są dwa i sprawdzimy. Będziemy mogli odpowiedzieć dokładnie na to pytanie. Natomiast oczywiście nie ma czegoś takiego, żeby były zgody lub brak zgody z naszej strony na to, żeby, nie wiem, zamykać parkingi, bo jeżeli ktoś występuje o coś takiego, to też jest to możliwe. Dostaje taką zgodę, ale w tym konkretnym przypadku nie jestem w stanie odpowiedzieć.
To będziemy wracać jeszcze do tego pytania. A czy w strategii rozwoju miasta jest miejsce właśnie na taką refleksję o środowisku?
Nie mamy problemu ze środowiskiem, moim zdaniem. Mamy problem z tym, że nie do końca te miejsca, które uważamy za rekreację, miejsca rekreacyjne są zadbane i moim zdaniem w wielu z tych miejscach trzeba dokonać no, wycinki, przerzedzić to, żeby można było też nawet w spokojny sposób spacerować po tych miejscach, więc oczywiście staramy się dbać o takie miejsca, bo jak ktoś mówi, że całkiem nie dbamy, to zapraszam na Wagmosta, zapraszam do parku ku amfiteatru, tam przygotowaliśmy, remontowaliśmy to i robiliśmy to, oczywiście wszystkiego zrobić się naraz nie da, natomiast ja myślę, że nie jest z tym tak źle w mieście. Chcemy dalej robić tego typu rzeczy, bo uważamy, że warto też dbać o to, aby no, było w mieście zielono.
Zwłaszcza w Zielonej Górze.
Dokładnie, bezapracyjnie, bo to jest
68-326-9696. Można dzwonić do studia. Kolejne pytanie mailowe. Kiedy doczekamy się porządnej drogi w Raculce? Ale... Pięć pytajników na końcu.
Cóż, ja już odpowiedziałem na to pytanie w pewnym sensie na początku. My, przynajmniej ja ze swojej strony, zgłaszam do budżetu tylko i wyłącznie wielkie inwestycje drogowe. Patrz, przebudowa trasy północnej, budowa trasy aglomeracyjnej, przebudowa Batorego. Natomiast takie... Przepraszam, takie drogi jak na Raculce, to jest to domena radnych i mieszkańców. Więc to pytanie oczywiście przekażę radnym, bo ja staram się tylko i wyłącznie zgłaszać te największe, od tych mniejszych pozostawiam tą decyzję mieszkańcom i radnym w ramach środków, które są w budżecie, aby to było realizowane, bo tak naprawdę no, my myślimy o remoncie Westerplatte, o przebudowach, tak jak było rondo PCK, no, to są takie kluczowe inwestycje dla miasta, tak jak w tej chwili remont trasy północnej, więc
kiedy on takich... się skończy? Też było takie pytanie, już go nie chciałam przywoływać, ale...
Ale można je przywołać. No, był zaplanowany do końca października, następnie doszło do...
Niedawno. No właśnie.
Doszło do rozszerzenia. Doszło do rozszerzenia zadania, bo udało nam się walczyć kolejne 5 milionów złotych i powstały dodatkowe pasy na rondach, tak aby można było szybciej jeździć. Co oczywiście, no jeżeli coś zwiększa się z zakresem robót,
to... Szybciej to tam jest 5 na godzinę i teraz jedziemy 10.
No, nie da się inaczej. Mnie to zawsze wszyscy namawiają, żebyśmy robili remont tak, jak robią Niemcy. Wie pani, jak robią Niemcy? Nie. Zamykają, niczym się nie przejmują. Autostradę połowę zamykają i dopiero wchodzą na plac budowy. U nas niestety nie da się tego zrealizować, bo nie ma dróg alternatywnych i najczęściej to się odbywa tak, że jest i ruch, i kładzenie asfaltu naraz, co jest dość trudne, więc...
Czyli mamy nie pytać, kiedy remont się skończy, bo prezydent nam powie, jak będziecie pytać, to
zamknę. Nie, skończy się, tylko ja uważam, że po prostu też powinniśmy pamiętać o tym, że to nie jest wcale takie proste dla firmy, która wykonuje remont, no bo przy ciągłym ruchu to trzeba bardzo uważać, żeby nie doszło odpukać, nie daj Boże, do jakiejś tragedii. Tam jest na żywym organizmie to realizowane, to jest dość duża inwestycja, bo ponad 30 milionów złotych wydatkowane na remont tego wybudowanie nowego ronda, którego w ogóle nie było. Poszerzenie tych, które funkcjonowały w tej chwili, co no, skutkuje utrudnieniami. Ja myślę, że powinno nam się udać do połowy grudnia zakończyć ten remont. Z drugiej strony, no cóż, no, można było walczyć o termin, który był i nie walczyć o dodatkowe środki finansowe na ulepszenia związane z tą trasą. I no, zawsze trzeba położyć to na wadze. Ja uważam, że jeżeli jest szansa dostać za darmo 85% remontu, bo tak naprawdę to wygląda, dostajemy środki z Unii Europejskiej i to są ostatnie, które płyną do Polski, no to trzeba to walczyć. Jeżeli możemy dostać i pomęczyć się troszkę dłużej, trudno. Zawsze biorę to na karp i uważam, że trzeba się pomęczyć, ale tak jak robiliśmy remont Sikorskiego, który był utrudnieniem, tylko ja jak zawsze pamiętam, bo to przecież nie tak dawno była ta inwestycja, to myśmy tam no, likwidowali bruk. Ten bruk pamiętał no, niemieckich właścicieli miasta Zielonej Góry, więc pokazuje to jakby ile trzeba zrobić jeszcze na drogach. Tak ostatnio też prowadziłem ze znajomym takim dyskusję na temat stanu jakości dróg w Polsce i nie tylko w mieście Zielona Góra. No i się okazuje, że ilość samochodów w przeciągu tam ostatnich 20 kilku lat wzrosła kilkanaście razy, ale ilość dróg nie wzrosła razy kilkanaście.
Ilość parkingów. Mamy też takie pytanie, panie prezydencie, już je tutaj odszukuję.
Nie za dużo.
Przy ulicy Zamojskiego nie ma gdzie zaparkować samochodu. Parkujemy na dziko, na trawnikach. Dzisiaj rano na tym trawniku pojawił się wielki transparent, że zaczyna się tam budowa. Czy to będzie wreszcie normalny parking? Bo nie daj Boże, kolejny blok.
Przyznam się szczerze, że ciężko mi odpowiedzieć, bo tak na pamięć no, nie znam, więc topografię miasta oczywiście znam, ale co, gdzie, w którym momencie ktoś rozpoczyna, jeżeli to są czasami prywatne nieruchomości, to tym bardziej jest nam ciężko cokolwiek odpowiedzieć. Postaram się zorientować i za tydzień
do tego pytania
odpowiedzieć na to pytanie.
Dobrze,
to
kolejne
drugie
pytanie.
Które sobie zostawiamy, tak?
Tak, co z tym osiedlem na Olimpie? Coś się tam rozbuduje, czy to osiedle tylko na mapie?
Trzeba pamiętać o tym, że to nie jest nasz, to jest teren prywatny. No cóż, my nie decydujemy o tym, kiedy prywatny inwestor rozpoczyna jaką inwestycję, więc to już na to pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć w żadnym wypadku, tylko możemy zgadywać, kiedy ktoś coś zrobi, jak ktoś coś kupił i zamierza, no to trochę jak z halą ludową, to jest prywatna działka, chciałoby się, żeby wreszcie posprzątać i coś, żeby tam powstało, a tam niestety no, spory między właścicielami jakoś tak się rozwijają, że do niczego dobrego to nie prowadzi.
Musimy za chwilkę kończyć. Ostatnie pytanie. Podobno nie przychodzi pan do innych rozgłośni radiowych w mieście. Rzeczywiście dawno pana nie słyszałem w innej stacji. Dlaczego?
Cóż, co tydzień przychodzę do tej stacji. Ta stacja prowadzi taki program, więc nie ma z tym problemu.
Te pytania przyszły ich bardzo dużo w czasie trwania audycji. Będziemy do nich wracać w kolejnych programach. Wysyłacie w ciągu tygodnia, a te dwa do tych dwóch na pewno wracamy za tydzień. Dziękuję serdecznie. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, był moim gościem.
Dziękuję.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.zielonej.pl/prezydent.